Dzisiejszy materiał to druga część poświęcona fanatykom komunizmu. Poznacie w nim dwie osoby. Pierwszy to komunista filozof, człowiek, który łączył swoją osobą doktryny neopogańskie, hinduskie, a nawet anarchistyczne. To właśnie on jeszcze przed wojną był autorytetem dla Bolesława Bieruta. Drugi to komunista w starym przedwojennym stylu, który po wojnie wraz z ekipą Bieruta budował w Polsce komunizm. Po zmianie ustrojowej chętnie udzielał wielu wywiadów, przedstawiając kulisy tworzenia systemu PRL. Co miał do powiedzenia w XXI wieku? Czy nadal wierzył w ideologię, której poświęcił życie? O dwóch zapomnianych fanatykach komunizmu powiemy już za chwilę. Mentorem Bieruta i prekursorem ruchu komunistycznego w Polsce był chodzący oryginał. To Jan Hempel, pseudonim Jan Bezdomny lub Jan Boży. Urodził się w 1877 roku w niewielkiej podlubelskiej wsi. W latach 90. XIX wieku opuścił rodzinę i zatrudnił się jako technik melioracyjny. To, co odróżniało Hempla od innych działaczy ruchów robotniczych, to to, że bardzo dużo podróżował. W 1903 roku wykonywał pracę przy budowie kolei wschodniochińskiej w Mandżurii. Następnie pracował i udzielał się społecznie w takich krajach jak Japonia, Indie, Włochy, Niemcy, Francja czy wreszcie Brazylia. W tym okresie, to jest na początku XX wieku, poglądy Hempla nie były jeszcze sprecyzowane, ale oscylowały one wokół doktryn antyszlacheckich, neopogańskich i antyklerykalnych. Co ciekawe, Hempel z dużym szacunkiem odnosił się do mitologii słowiańskiej. Jego zamiłowanie do pogańskich wierzeń mogło wynikać z głębokiej niechęci do chrześcijaństwa, które określał mianem religii niewolników. Słusznie pisała o nim Grażyna Pomian. Hempel w przedziwny sposób godził skrajny idealizm, empiriokrytyczną filozofię, zdecydowany antychrześcijanizm i antykapitalizm z mesjanizmem polskim oraz z marzeniami o sprawiedliwym, wolnym społeczeństwie. Podczas pobytu w Ameryce Południowej Hempel uważał się za patriotę. Był redaktorem pisma dla emigrantów o tytule Polak w Brazylii. Bliskie były mu idee spółdzielczości oraz syndykalizmu. W 1912 roku zamieszkał w Lublinie. Jego poglądy odchylały się coraz bardziej w stronę radykalnych i utopijnych ideologii. Coraz bardziej wrogo odnosił się do religii oraz kapitalizmu. W jednej z prac tego okresu pod tytułem Kazania Piastowe pisał: Kościoły pogodziły się z ustrojem kapitalistycznym, który przecież oparty jest na wyzysku i poniewieraniu człowieka. Kazania Piastowe to jedno z najgłośniejszych dzieł Hempla. Władze tak carskie, jak i kościelne cenzurowały i walczyły z tą pozycją latami. W 1911 roku zgodnie z wyrokiem Cieszyńskiego Sądu książkę za obrazę katolicyzmu skonfiskowano i zakazano jej sprzedaży. Hempel był oczytanym filozofem intelektualistą, który jednak posiadał mocno skrzywiony światopogląd. Żywo fascynował się anarchizmem. To nie przypadek, że to właśnie on przełożył sztandarowe dzieło anarcho-komunistyczne pod tytułem Pomoc Wzajemna autorstwa rosyjskiego anarchisty Piotra Kropotkina. Teksty Hempla z drugiej dekady XX wieku możemy też odnaleźć w anarchistycznym czasopiśmie pod tytułem Sprawa robotnicza. Z jednej strony Hempel stawał się anarchistą, z drugiej był to zajadły wróg chrześcijaństwa i teozof, zafascynowany hinduską Ramajaną oraz neopogaństwem. Hempel nie ukrywał swych fascynacji wierzeniami hinduskimi oraz przedchrześcijańskimi. To z tego powodu na okładce Kazań Piastowych pojawiła się swastyka. W środowisku komunistów Hempel uchodził za postać nie tylko oczytaną, ale wręcz wybitną. To on wywarł ogromny wpływ na młodego, raczkującego komunistę, Bolesława Bieruta, a ich wspólne zdjęcia zachowały się do dziś. Bierut wspominał później, że Hempel był dla nich, młodych komunistów i robotników, wybitnym filozofem, który odkrywał przed nimi problemy, o których nigdy wcześniej nie słyszeli. To Hempel stał za tym, że Bierut i inni porzucali religię, a nawet zaczęli być wobec niej wrogo nastawieni. W 1914 roku Hempel za tekst o strajkach w Łodzi został skazany na rok więzienia. Chciał uciec do Austro-Węgier, ale wtedy wybuchła I wojna światowa. Hempel po krótkim epizodzie w Legionach skupił się na propagowaniu swoich poglądów. W 1918 roku był już dojrzałym komunistą, działał w organizacjach spółdzielczych, a także dołączył do Polskiej Partii Socjalistycznej. Z kolegami z PPS poróżnił się jednak szybko, gdy ci zaczęli pozbywać się komunistów ze swoich szeregów. W 1922 roku Hempel był już członkiem Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. Dosadnie pisał o nim publicysta Filip Springer. przeszedł dość długą drogę ideową. Z pogańskiego mistyka stał się wojującym wegetarianinem, a potem anarchistą ze zgubną tendencją do radykalnego komunizmu. Przede wszystkim jednak zawsze był wrogiem chrześcijaństwa i kapitalizmu. Wrażenie, że Hempel buja w innej rzeczywistości, potęguje jeszcze sposób, w jaki się nosi. Ekscentryczne fraki i kamizelki, za duża czarna mucha. Hempel pracował przy redagowaniu takich komunistycznych organów prasowych jak Dźwignia, Nowa Kultura czy Miesięcznik Literacki. Często widywano go z innymi znanymi w środowisku działaczami, jak Aleksander Watt czy Władysław Broniewski. W 1931 roku wraz z tą dwójką trafił do więzienia. Udało mu się wyjść za kaucją, ale stan jego zdrowia zaczął się pogarszać. Z polecenia partii komunistycznej wyjechał do Związku Sowieckiego. W Polsce znów groziło mu więzienie, więc zamieszkał w Moskwie. Tłumaczył na język polski dzieła Lenina oraz publikował swoje teksty w Trybunie Radzieckiej. Został aresztowany przez NKWD w 1937 roku w ramach tzw. Wielkich Czystek. Trudno o bardziej wymowny los w przypadku śmierci Hempla, który w jej momencie miał 60 lat. Zabili go ludzie, których tak wielokrotnie zachwalał na łamach wielu swoich tekstów. Jego ciało zostało skremowane i pochowane w anonimowym grobie. Komuniści w Polsce i w ZSRR zrehabilitowali go dopiero po śmierci Józefa Stalina. W PRL-u jego nazwiskiem nazywano ulice i szkoły, wszystkie zostały już jednak zmienione w wyniku transformacji ustrojowej.
Ślubujemy Tobie, Ojczyzno!
Ślubujemy Tobie, Ojczyzno!
My, synowie i córki ludu pracującego!
My, synowie i córki ludu pracującego!
Byłem komunistą, a czy dziś nim jestem? Jeśli pan chce, to nim jestem, ale ja sam tego nie wiem. Tak w rozmowie z Piotrem Lipińskim mówił Władysław Matwin. W środowisku to prawdziwy weteran. To przedstawiciel starego przedwojennego komunizmu, rodem z KPP, czyli z Komunistycznej Partii Polski. Matwin urodził się na Śląsku w 1916 roku. Mawiał, że komunizm wyssał z mlekiem matki, która była członkinią KPP. W zasadzie to cała rodzina i przyjaciele Matwinów sympatyzowali z komunizmem. To dlatego dosyć szybko Władysław zapoznał się z kultowym dziełem Lenina – Państwo i rewolucja. Matwin wspominał później, że komunizm mu wprawdzie imponował, ale silniejsze były u niego przekonania anarchistyczne. Ta książka Lenina zrobiła na mnie duże wrażenie. Gdyby nie to, że w Polsce anarchiści byli słabi, pewnie bym do nich trafił. A tak moim światopoglądem stał się światopogląd komunistyczny. Wraz z upływem czasu Matwin zaczynał się radykalizować. Gdy zdał maturę, były już lata 30. Wierzył w światową rewolucję komunizmu, której centrum zarządzania znajdować się miało w Moskwie. Odrzucał religię, którą traktował jako opium dla mas. Sprzeciwiał się istnieniu państwa. Wkrótce stał się aktywnym członkiem KPP. W 1935 roku był już fanatykiem. W styczniu tego roku miała miejsce rocznica zamordowania Róży Luksemburg. Matwin wziął udział w demonstracji i został aresztowany. Po krótkim śledztwie i procesie skazano go na 3 lata więzienia. Wypuszczono go na wolność po 20 miesiącach, ale otrzymał tzw. wilczy bilet, który zakazywał mu studiować w Polsce. Wyjechał więc do Czechosłowacji. Był dobrym poliglotą i studiując tam chemię, świetnie sobie poradził. Warto zaznaczyć, że Matwin był uzdolnionym matematykiem, co nie będzie bez znaczenia w przyszłości. W 1937 roku mają miejsce wielkie czystki w KPP. Polscy komuniści, którzy przebywają w sowieckiej Rosji, zostają aresztowani i zamordowani. Wśród nich był wspomniany wcześniej Jan Hempel. Matwin był jednym z nielicznych niedobitków, których Stalin nie zdołał zamordować. Była wiosna 1939 roku, gdy wrócił on do kraju. Miał 23 lata, wojna z Niemcami wisiała nad Polską. Matwin zgłosił się do Wojskowej Komisji Poborowej, ale do armii nie chciano go przyjąć ze względu na komunistyczną działalność. Po latach wspominał ten moment. Zajrzeli do swoich dokumentów i wyrzucili mnie jako niebezpiecznego przestępcę. Dali mi zakaz służenia w Wojsku Polskim na 10 lat. Bardzo to przeżyłem. Choć Władysław Matwin wyrywał się do wojowania z Hitlerem, to jego odczucia po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny polskie były mieszane. Z jednej strony posiadał jakieś odczucia solidarności narodowej, ale z drugiej w Sowietach Matwin nie dostrzegał wroga, wychodząc z założenia, że jako komunista jego idee muszą być ponadnarodowe. Wkrótce wraz z wieloma innymi Polakami trafił na wschód, gdzie pracował głównie jako robotnik. Próbował wstąpić do Komsomołu, ale Sowieci na polskich przedwojennych komunistów patrzyli niechętnie. Po paruletnich przepychankach z sowieckimi władzami Matwin trafił w końcu do szkoły oficerskiej w Riazaniu. Działał przy prosowieckim tzw. Związku Patriotów Polskich. W 1945 roku trafił w końcu do Moskwy. Powoli stawał się zaufanym człowiekiem najważniejszych polskich komunistów. Uhonorowaniem jego pozycji było przydzielenie mu stanowiska przy ambasadzie polskiej w Moskwie, a sam Matwin oglądał z trybuny słynną defiladę, podczas której hitlerowskie sztandary rzucano pod nogi Georgija Żukowa. Wtedy też Matwin poznał Stalina osobiście. Dyktatora podziwiał i szanował, a nawet uwielbiał. Niemniej podczas pierwszego spotkania Stalin nie zrobił na nim tak dużego wrażenia, jakie kreowała propaganda. W rozmowie z Piotrem Lipińskim mówił o tym, gdy sowieckiego dyktatora zobaczył po raz pierwszy. Słyszałem, jak kaleczył język rosyjski, miał fatalny akcent. Wiedziałem, że to nie jest żaden Rosjanin, tylko syn podbitego narodu jak ja. Po wojnie kariera Matwina nabrała rozpędu. W niechlubnym okresie stalinizmu piastował najważniejsze funkcje partyjne, w tym pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego, będąc faktycznie najważniejszym urzędnikiem zarządzającym stolicą. Później Matwin wspominał jednak, że po wojnie do władzy nie był gotowy ani on, ani jego przełożeni. My, polscy komuniści, chcieliśmy takiej Polski, w której będzie sprawiedliwość społeczna. Odbierzemy kapitalistom fabryki, obszarnikom ziemię. Szczegółami zbytnio się nie interesowałem. Do roli politycznej, jaką miałem odegrać, do sprawowania funkcji, tak jak wielu innych, nie byłem przygotowany. Wiedzieliśmy, że skoro teraz bierzemy władzę, to będziemy, chcąc nie chcąc, musieli używać przemocy. Zaskoczeniem dla mnie było to, że ja mam budować tę nową Polskę i zmagać się z rozwiązywaniem praktycznych zagadnień. My przed wojną nie myśleliśmy przecież o realnej szansie na przejęcie władzy. W 1953 roku zmarł Józef Stalin. Wówczas coraz śmielej mówiono o jego zbrodniach na ludziach z przedwojennej KPP. Matwin nie ukrywał, że śmierć brutalnego dyktatora nim wstrząsnęła. Śmierć Stalina odchorowałem bardziej niż śmierć swojego ojca. Moja świadomość nie dopuszczała do siebie, że Stalin wymordował tych ludzi, niemal wszystkich polskich komunistów. Dziś jestem jednym z tych niedobitków, którzy go spotkali. W grudniu 1953 roku Matwin został redaktorem naczelnym słynnej Trybuny Ludu, najważniejszego dziennika PZPR. Wcześniej pełnił też rolę przewodniczącego w Związku Młodzieży Polskiej, organizacji wzorowanej na sowieckim Komsomole. Po śmierci Stalina coś się jednak w Matwinie zmieniło. W latach 60. zdawał się przechodzić przemianę ideologiczną. Trudno powiedzieć, czy był rozczarowany systemem, czy może uwierzył w, jak to sam nazywał, demokratyczny socjalizm. W każdym razie, pomimo nadal dobrej pozycji w partii, to w 1963 roku na własną prośbę zrezygnował z pełnienia funkcji pierwszego sekretarza KWPZPR we Wrocławiu i postanowił poświęcić się pracy naukowej. Ponieważ był niezłym matematykiem oraz interesował się chemią, to poświęcił się nauce. Później był dyrektorem w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych. Z pracy został jednak zwolniony, ponieważ głośno przeciwstawiał się antysemickim wystąpieniom partii w marcu 1968 roku. Kilka lat później został dyrektorem Zjednoczenia Usług Komputerowych, a dla niektórych Matwin jest nawet protoplastą polskiej informatyki. Mimo sędziwego wieku wciąż uważał się za buntownika. Może dlatego ustrój PRL przestał mu odpowiadać. Po zmianie ustrojowej Matwin nie odcinał się od swojej przeszłości. W wywiadach podkreślał, że powojenna komunistyczna władza nie była jednak taka zła. Nie było alternatywy. Odbudowując kraj po wojnie, ta władza stwarzała szansę na wykształcenie nawet tym ludziom, którzy przed wojną nie mogli o tym marzyć. Dawała pracę, dostarczała prąd i wodę, budowała drogi. Uważaliśmy, że zmiany, które niesie duch dziejów i które my niesiemy, są korzystne. U schyłku życia Matwin wciąż wierzył w komunizm, ale dodawał, że warunkiem jego bytu jest idea wolności. Na czym owa wolność w takim systemie miałaby polegać, tego nie był w stanie sprecyzować ani Matwin, ani inni komuniści. Pozostał on więc tylko w wygodnej sferze nierealnych, utopijnych i niesprecyzowanych dogmatów. Władysław Matwin zmarł w październiku w 2012 roku. W tym materiale to już wszystko. Dzięki za wszystkie subskrypcje oraz wsparcie przez Patronite. Trzymajcie się i do zobaczenia.